chciałabym złożyć życzenia wszystkim kotom.
O.
Bo niedawno był Dzień Kota i chciałabym im życzyć dużo radości i pysznych smaczków.
Samych pysznych smaczków, kiełbasek.
I zawsze pełnej miseczki.
Oj tak. Kiedy był Dzień Kota?
Nie pamiętam, chyba w piątek może, albo w środę. Jakoś w zeszłym tygodniu.
Dla mnie zawsze jest Dzień Kota.
Tak. Także, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o kotach w grach.
O dziwo.
Wbrew temu, co tak. Niektórzy mogą sądzić po tym wprowadzeniu.
Tak.
Chociaż starałam się namówić Kamila, żebyśmy o tym pogadali, ale on nie chciał.
Co za dużo kotów, to niezdrowo. To nieprawda.
No właśnie. To jest kłamstwo. Dzień dobry wszystkim.
Cześć.
Z tej strony Marysia i Kamil z podcastu Couple Mode On.
To my.
I dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kotach, tak jak już powiedziałam, chociaż to jest kolejny raz, jak wspominam o kotach. Za to dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że nie warto się zamykać w swojej banieczce gierkowej i może trochę warto wychodzić ze swojej growej strefy komfortu.
Oj tak.
Ale zanim to nastąpi, to tak jak zwykle, jak co tydzień. Kamilu, co u ciebie słychać? Co ostatnio robiłeś ciekawego?
No, wiadomo, że gramy sobie w Hogwarts Legacy i bijemy się o konsolę, ale... No, może nie bijemy się naprawdę spokojowo. Staramy się jakoś dzielić tym, ale nie będziemy rozmawiać... Tak. Nie będziemy rozmawiać o Hogwarts Legacy, bo nie ma sensu rozmawiać o Hogwarts Legacy. Jeszcze ta gra nie została przez nas ukończona, więc jakby... Konkluzji nie ma, wciąż bawimy się świetnie. I nasze zachwyty były w poprzednim odcinku. Już pyk u góry się pojawia odsyłacz, także można sobie odsłuchać bardzo fajny odcinek o Harrym Potterze. Natomiast ja sobie po prostu w tych momentach, w których Marysia gra w Hogwarts Legacy, to ja sobie wróciłem do kurlików Mario Rabbids Sparks of Hope, które... Zostawiłem, porzuciłem jakoś jesienią, no bo wychodziła cała masa różnych gier. Ja się świetnie bawiłem przy tych kurlikach i bardzo lubię tą część pierwszą. Całkiem daleko zaszedłem i postanowiłem, że no czas wrócić i dokończyć tą przygodę. Nie miałem okazji w sumie o tych kurlikach za dużo pogadać, więc może teraz taka chwilka na to, żeby... No właśnie, nie dać się zwieść, bo to nam też trochę pasuje do tematu, że... Z jednej strony to jest gra taktyczna, z drugiej strony może nieco infantylna, no bo mamy Mario, mamy kurliki, mamy grzybowe królestwo. Może wam się to wydawać bardzo dziwnym crossoverem, natomiast naprawdę jest to fajne i naprawdę jest to warte uwagi. Ja nie zawsze się jakoś dobrze odnajduję w tych taktycznych grach. Pamiętam, że Gears Tactics mi się podobało, ale już na przykład seria XCOM niekoniecznie dobrze mi wchodzi. I nie lubię mnogości opcji, nie lubię, gdy coś jest przesadnie skomplikowane i akurat dla mnie te Mario i kurliki są takim idealnym wypośrodkowaniem, że tam jest rzeczywiście całkiem trudno, ile chcę, żeby było trudno. I zdarzyło mi się przegrać walki, ale jest też na tyle to przystępne i łatwe, że naprawdę... Fajnie się bawię przy tych taktycznych rozgrywkach, a przy tym to jest to czarująca gra, no ona się odbywa w świecie Mario i to jest świetne i mi się to bardzo podoba i myślę, że fanom Mario nie muszę tego polecać, ale jeśli ze względu na kurliki to odrzucacie, to spokojnie, one nie są tutaj takie denerwujące jak zazwyczaj i wydaje mi się, że to jest taka obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów Mario. I tyle. Zagrajcie. Naprawdę zagrajcie, bo warto. A ty, Marysia, w co grasz?
Zanim powiem, to jeszcze się napiję. Pyszne.
Picie. Ale już nie przepraszasz za picie wody.
Nie. Oduczyłam się tego.
To dobrze.
Dobrze. Moja dzisiejsza gra, o której chcę opowiedzieć, też pasuje nam do tematu odcinka.
Mhm.
Bo ja nigdy nie gram w gry multiplayer. W sensie takie, że jak już to tylko z moim mężem, w koopie, na kanapie, nie łączę się z ludźmi i nie gram w ten sposób. Ale znajomi z pracy namówili mnie do tego, żebyśmy sobie pograli wspólnie w Don't Starve Together. I bawię się świetnie. Naprawdę. Dla tych, co nie wiedzą, jest to taki survivalowo sandboxowy właśnie multiplayer, w którym no, chodzi o to, żeby przeżyć. I muszę wam powiedzieć, że gra ma dość duży próg wejścia, bo umrzeć tam jest niezwykle łatwo, bo możecie umrzeć z głodu, albo z zimna, albo coś może was zabić, jakiś potwór, albo ciemność może was zabić. Generalnie jest taki, ma to taki vibe dość mroczno niepokojący, ale gra się naprawdę super. No i ja zaczęłam grać z ludźmi, którzy rzeczywiście już ogarniają w tę grę i mają już bardzo dużo godzin i długo, długo grają w tę grę, więc nie ukrywam, że bez ich pomocy pewnie nie szłoby mi tak łatwo, bo za pierwszym razem przeżyłam aż 9 dni, co zostało mi powiedziane, że to jest nawet całkiem sporo. A za drugim razem już przeżyłam właściwie dopóki się nie rozłączyłam, dopóki nie skończyłam gry, więc ani razu nie umarłam, więc super mi idzie. Tak jak powiedziałam, gra ma taki mroczny klimat, ale wygląda prześlicznie, bo gra, ten multiplayer Don't Starve Together wywodzi się właśnie z takiego indyka, który był popularny, czyli z Don't Starve'a po prostu. Muzyka jest cudowna, są takie niepokojące ambienty w tle albo taka muzyka na katarynce, jak się dzieją pewne rzeczy, więc wszystko mi się podoba. Trafiamy do tej takiej krainy tajemniczej, pełnej dziwnych stworzeń i staramy się przeżyć i dobrze bawić i możemy tam robić, naprawdę zaskakuje mnie to, ile tam można robić rzeczy, ile tam jest aktywności. Ja wczoraj grałam, dla mnie wczoraj, dla słuchaczy trochę wcześniej, wczoraj grałam ze znajomymi i przez cały czas sadziłam kwiatki i inne warzywka. I robiłam nam jedzonko, więc to było moje zadanie, nikt mnie tam nie wysyłał do jakiejś jaskiń, żeby walczyć z potworami, całe szczęście. I bawię się świetnie i to jest, nie spodziewałam się tego, ale to jest taka gra, że ją odpalam, gram ze znajomymi i nie wiem, kiedy mija mi czas. Wczoraj grałam, dopóki mi się Steam Deck nie rozładował i wtedy stwierdziłam, że już dobra. To chyba jest znak, żeby skończyć, bo gram na Steam Decku.
Mhm.
Więc jeżeli nie mieliście okazji, albo macie może jakichś znajomych, którzy grają i was namawiają, a wy nie chcecie, to polecam. Polecam spróbować, bo warto. Mhm. I jest przy tym naprawdę dużo zabawy. Nawet jak się umiera, to jest śmieszne. Śmiesznie i można się wskrzesić.
Mhm. No, ja myślę, że ty ćwicz i ćwicz, to ja w końcu zagram z tobą, to ty będziesz dla mnie tym obrońcą, ty będziesz mnie bronić, a ja będę starał się przeżyć.
To jeszcze mi trochę zostało do tego. Moja koleżanka ma 500 godzin, z którą grałam ostatnio.
Okej.
Okej. Ale rzeczywiście polecam i bawię się dobrze.
No i super. Tak jak powiedziałaś gdzieś tam na początku, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o tym wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, jakkolwiek może dziwnie to brzmi, ale trochę przełamywaniu schematów, może trochę o takich grach, w które zagraliśmy, które nas zaskoczyły. Ale to nie jest takie zestawienie na zasadzie, że o, wszyscy tutaj mówią, że to jest kiepska gra i my gramy i nagle ona jest świetna. Albo nie takim zestawieniu na zasadzie, że nie wiem, wszyscy mówią świetne, a nas łapie zaskoczenie, bo okazuje się, że gra jest taka sobie i nam się nie podoba. Chodzi bardziej o coś, co zwróciło naszą uwagę i stwierdziliśmy, że to nie jest dla nas po prostu z jakiegoś powodu. Myślę, że zaraz na przykładach jakby to pokażemy. A w ostatecznym rozrachunku, jak zaczęliśmy grać, to okazuje się, że się zakochaliśmy. I dla mnie takim idealnym przykładem i będę tu chciał, Marysia, oddać głos tobie, jest twoje obcowanie z dwiema seriami Microsoftu.
Tak.
Bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że jakby twoja perspektywa jest szalenie ciekawa. No, mamy trochę inne jakby wejście w świat gier wideo. Fakt, że gdzieś tam jako małe dzieciaki graliśmy po prostu na konsolach, ale u ciebie w którymś momencie ten moment fascynacji grami trochę się urwał i wróciłaś, można powiedzieć, po latach. I trochę jest tak, że odkrywasz to na nowo. Nie nazwałbym cię absolutnie żadnym nowicjuszem na tym etapie, ale był taki moment, że odkrywałaś po prostu pewne gatunki czy serie po prostu jako coś nowego.
Tak.
I ja takiej perspektywy może nie miałem, bo stale gdzieś tam po prostu odkrywałem to, co się gdzieś tam dzieje w grach, co się dzieje w branży, i trochę też jest tak, że mało rzeczy mnie zaskakuje, więc jak już coś mnie zaskakuje, to też chciałbym o tym powiedzieć. Mam kilka przykładów, ale zacznijmy od ciebie. Dwie serie Microsoftu, które po prostu... Dla mnie to jest świetna historia.
Tak. W pierwszą grę z tych dwóch zagrałam w taki sposób, że szukaliśmy z Kamilem czegoś do pogrania we dwoje. Szukaliśmy jakichś kanapowych koopów, czegoś, co moglibyśmy się rozerwać. To było chyba zaraz po tym, jak skończyliśmy Overcooked, więc rzeczywiście szukaliśmy czegoś, co by mogło nam to Overcooked zastąpić. No i tak przeglądamy naszą bibliotekę gier i Kamil rzucił żartem: może zagrajmy w Gears of War. No i ja spojrzałam na Gears of War, zobaczyłam przepakowanych kości, napakowanych testosteronem i myślę sobie, no jasne, dobrze, zagrajmy. No i zagraliśmy. I rzeczywiście jest to gra, która kompletnie do tego czasu nie pasowała do mojego profilu gracza, bo ja grałam do tego czasu głównie w gry Nintendo i albo w jakieś kolorowe indyki i właśnie typu Overcooked albo Stardew Valley. No i odpaliłam Gears of War i słuchajcie, gracze, przepadliśmy totalnie. Nie wiem, co się wtedy wydarzyło, nie wiem, jak się gwiazdy ułożyły na niebie, co się stało, ale jestem zakochana w tej grze i to jest jedna z moich ulubionych serii gier do tej pory i to jest gra, którą każdemu polecam i mówię, spróbuj, bo może ci się spodoba, nawet jeżeli myślisz, że nie, bo ja tak myślałam. Myśmy wtedy absolutnie siedzieli i grali w Gearsy cały wolny nasz czas. Tylko na tym spędzaliśmy czas i chyba zaczęło się tak, że zaczęliśmy grać od drugiej?
Nie, chyba od jedynki, od wersji Ultimate.
Myślisz? A nie było tak, że najpierw przeszliśmy wszystko, a potem wróciliśmy do jedynki? Albo najpierw dwójka, trójka, jedynka, czwórka i piątka?
Wydaje mi się, że to trochę jest inaczej, że zaczęliśmy od wersji jedynki Ultimate, takiej odświeżonej na Xboxa. Poszliśmy chronologicznie i wtedy wróciliśmy z powrotem do jedynki, ale już takiej nie Ultimate, tylko po prostu tej ze wstecznej.
Tak.
I no i od tego czasu nieskończoną ilość razy w sumie wracaliśmy sobie do Gearsów, więc no jak teraz rozmawiamy o tym, to ja mam ochotę wrócić do Gearsów.
Ja też mam ochotę wrócić do Gearsów. No, w każdym razie nie spodziewałam się tego i nie spodziewałam się tej miłości, a trafiła mnie po prostu jak strzał amura. I to jest, tak jak wam mówię, jeżeli nie wiecie, to jest gra o ludziach przypakowanych, którzy walczą z lokustami, czyli takimi kosmicznymi potworami. Nie wiem, bo to w sumie się nie dzieje na Ziemi. Ciężko mi powiedzieć.
Oni są spod ziemi, jakimiś potworami spod ziemi.
Spod ziemi i brzmi to absurdalnie. I brzmi to jak gra, w którą może nigdy bym nie grała, ale jednak zagrałam i się zakochałam.
No brzmi to absurdalnie, a można przy tym w ogóle uronić łezkę, naprawdę.
Oj tak, historia jest też cudowna. Jest dość prosta i dość szczątkowa, ale jest... wspaniała. Wszystko w tej grze jest wspaniałe.
No naprawdę.
Bohaterowie są super. Wszystko jest super.
No naprawdę i to jest tak, że jak myślimy o konferencji Microsoftu, jakakolwiek, jaka się pojawia, rzadko one się pojawiają, w ogóle Microsoft, obudź się, to za każdym razem myślimy sobie, jeśli oni pokażą Gears 6, to oszalejemy.
Tak. Za przeproszeniem, obsramy się ze szczęścia.
No naprawdę, naprawdę. Nawet chyba nie ma żadnej gry od Nintendo, na którą bym tak czekał, jak te Gears 6.
Oczywiście, jak ogłoszą Mario Odyssey 2, to będziemy też tańczyć ze szczęścia, ale chyba na nic nie czekamy, tak jak na Gearsy.
No, zdecydowanie. Więc to było duże zaskoczenie. Dla mnie to też było duże zaskoczenie, że ta gra ci się spodobała. No, mi się ona kojarzy, jak byłem pryszczatym, nie wiem, 15, może 16-latkiem i z kolegami po prostu łailiśmy w koopie w pierwsze Gearsy i dla mnie ona miała taki gimnazjalny klimat, ta gra.
No bo ona ma trochę gimnazjalny klimat. No nie będziemy tam dorabiać większej filozofii niż jest, ale... No i co z tego?
No jest świetna.
Jest świetna.
W kooperacji jest naprawdę świetna. Jeżeli chodzi o taki tryb single player, trochę mniej to bawi, na pewno. O wiele fajniej jest to przechodzić z kimś. No a na pewno wyróżnikiem tego tytułu jest to, że można po prostu w dwie osoby usiąść na kanapie, podzielić ekran i sobie wspólnie postrzelać. To jest zupełnie inne przeżycie niż robić to online w koopie. No po prostu.
Tak.
No.
No i druga seria.
Tak.
Już wiedziałam, że mogę próbować nowych rzeczy, ale dalej trochę byłam uprzedzona. No i cała historia zaczęła się od tego, że kupiliśmy pada do Xboxa. Nasz kolega instagramowy Artur jako pierwszy kupił tego pada i on nam się szalenie spodobał i wtedy stwierdziliśmy, że też go chcemy. Jakby zainfluencował nam tego pada, a to jest pad do Forza Horizon. I od razu zostało powiedziane, że to jest mój pad.
Tak.
Znaczy Kamil też może na nim grać, ale mamy takie swoje ulubione pady, na którym zazwyczaj każdy z nas gra. No i zostało powiedziane, że ten pad do Forzy Horizon 5 jest mój. Tylko że ja nie planowałam w ogóle grać w Forzy Horizon. No i znowu mój mąż mówi do mnie, no ale jak to? Masz pada z Forzy Horizon i nigdy nie zagrasz w Forzy Horizon, chociaż sprawdź. No już jak możecie się domyślać, jak się mi rzuca wyzwanie, no to ja to wyzwanie przyjmuję. No i odpaliłam tę Forza Horizon z takim przekonaniem, że pogram 3 minuty i się znudzę całkowicie i udowodnię Kamilowi, że miałam rację i że ta gra mi się nie podoba. I się myliłam. I to jak się myliłam. Jak już odpaliłam tę grę, to nie wiem po jakim czasie ją wyłączyłam, ale jak ją odpaliłam za pierwszym razem, to już potem, gdy nie grałam w Forza Horizon, myślałam tylko o tym, żeby pograć w Forza Horizon.
Tak było.
No. Jest to wspaniała gra. Jest to gra, która się wstrzeliła idealnie, bo zebrała nas brzydką jesienią do pięknego, kolorowego Meksyku. Muzyka była cudowna, od razu mnie kupiła i do dzisiaj słucham muzyki z Forza Horizon 5, ale też słucham w ogóle z poprzednich Forz, w które jeszcze nie grałam, muzyki, więc ta muzyka zawsze jest na wysokim poziomie. Jeździ się świetnie, to, że można dostosować model jazdy pod siebie, jeżeli jest za trudno, bo ja wam mówię, ja nie miałam kompletnie żadnego doświadczenia z wyścigowymi grami. Ja grałam do tej pory jedynie w Mario Kart, więc jakby możecie się domyśleć, nie?
Mhm.
Że można dostosować ten model jazdy pod siebie i jak jest za trudno, to on się staje łatwiejszy, a jak jest za łatwo, to gra ci mówi, że może już jest trochę za łatwo. To, że ty trafiasz do tej gry i od razu jesteś wielką gwiazdą, że nie ma tej historii od zera do bohatera, które ja też bardzo lubię, oczywiście, ale tutaj jesteś od razu wielką gwiazdą i to ci bardzo łechta ego, bo ty jeździsz jak ta lebiega, bo dopiero się uczysz tych ścigałek, ale oni i tak ci wywatują i tańczą. Jest cudownie, jest... Taki jest wakacyjny klimat tej jesieni nam dostarczyli. zakochałam się w tej grze. No, myślę, że zresztą po mnie słychać, że uwielbiam tę grę. I teraz jak mówię o Forzie, to z kolei mam ochotę pograć w Forze. Także myślę, że dzisiaj będziemy tak cały czas mieli.
Może tak być, może tak być. Ja też jakby kolega mnie namawiał długo, żebym w końcu dał szansę w Forzie Horizon. I ja jakoś tak miałem cały czas w głowie Forza Motorsport, która jest bardzo dobrą serią, ale no jakby ja nie szukam takich, powiedzmy, bardziej... Ja wiem, że ludzie, którzy się ścigają w symulatorach, powiedzą, że Forza Motorsport to nie jest symulator, ale no jest to bardziej taki arenowy... No, takie wyścigi bardziej już na trasie takiej, na arenie, nie? Więc jakoś tak, nie wiem, nie miałem zaufania do tej Forzy Horizon, ale w końcu jak ja zaczynałem od czwórki i jak odpaliłem Forza Horizon 4, to też wsiąknąłem jakby od razu, momentalnie, bo jest tam co robić, jest to naprawdę... Naprawdę fajny tytuł i myślę, że coś, czego mi bardzo brakowało, jakby kiedyś takie poczucie może dawał mi Test Drive Unlimited, może Need for Speed, ale od długiego czasu no, Test Drive zniknęło, niby ma wrócić, a Need for Speedy są jakie są. Ja nie wiem, ciężko jest być fanem Need for Speeda. Mam wrażenie.
No. Chciałam jeszcze powiedzieć, że owszem, jest tam co robić, ale masz całkowity wybór tego, co chcesz robić i możesz nie robić nic. Możesz sobie po prostu jeździć dzieci, zwiedzać Meksyk i to też jest cudowne w tej grze.
Absolutnie. Absolutnie. Dokładnie. Dla mnie na przykład takim dużym zaskoczeniem, takim wyjściem ze strefy komfortu, ale może wyjściem z takich uprzedzeń trochę, było granie w Minecrafta. To dawno temu i powiedzmy, no nie gram już w Minecrafta, ale dawno temu miałem taki okres absolutnej fascynacji tym tytułem. Byłem w nim zakochany. Budowałem tam konstrukcje z moim rodzeństwem czy ze znajomymi, po prostu eksplorowaliśmy ten świat. Budowaliśmy jakieś portale do Netheru, odkrywaliśmy niesamowite miejsca, tajemnicze miejsca. Był taki feeling eksploracji niesamowity przy tym. Człowiek miał poczucie jakby nie wiem, no odkrywał coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział. Potem właśnie jakieś szukanie jakichś materiałów, które pozwalały wykuć portal do tego, żeby się bić z jakimś smokiem. Ja pewnie kaleczę teraz to, tak, ale no nie pamiętam już dobrze, ale pamiętam, że był jakiś smok i pamiętam, że pokonałem tego smoka. I no, w tym sensie no, nie muszę nikomu mówić, czym jest Minecraft, mam wrażenie, ale bardziej bym chciał uderzyć w tą taką opinię, że Minecraft jest grą dla dzieci albo że no właśnie nie warto w to grać, bo to jest jakieś takie prostackie, czy jakkolwiek. To są dosłownie opinie, które ja myślę, że miałem, zanim zagrałem w Minecrafta, że ja sobie myślałem, to jest jakaś głupia gra dla dzieci, która jest bardzo popularna i w ogóle o co chodzi, to jest po prostu głupie, nie? I okazało się, że się bardzo, bardzo, naprawdę bardzo myliłem, więc raczej uciekam się na przykład teraz od takiego myślenia na zasadzie, że nie wiem, Fortnite jest głupi. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaki on jest za bardzo, bo wydaje mi się, że może kiedyś spróbowałem raz i wydawało mi się to po prostu zbyt skomplikowane, ale myślę, że skoro wiele osób w niego gra, to myślę, że on może być fajny, nie? Więc jakby nie oceniam tego, bo się sam przejechałem po prostu na przykładzie Minecrafta. I swoją drogą, jeśli mieliście takie zdanie o Minecrafcie, a nigdy nie graliście, to myślę, że po prostu zagrajcie. Zobaczcie. Bo można też jakby dopasować rozgrywkę do siebie. Można niesamowite rzeczy tam budować, a można po prostu przeżyć jakąś fajną przygodę.
Tak. Ja mam jeszcze jedną taką grę, która też mnie mocno zaskoczyła. I to jest gra, w której mój mąż wiedział, że się zakocham, ale ja nie wiedziałam i nie chciałam mu uwierzyć. Mam na myśli niedawne Vampire Survivors. Mhm. Bo ja jestem bardzo podatna na takie gry i ja rzeczywiście szybko się wciągam i szybko się uzależniam od tego. Ale jak widziałam, jak Kamil gra, jak się zagrywał w to, to miałam takie, może, czy ja wiem. Potem miałam jeszcze ten epizod, że chciałam spróbować, ale coś tam na mnie pykło, coś się zepsuło na Steam Decku. I któregoś wieczoru myślę, dobra, odpalę. Kamil jest w pracy, a ja sobie odpaliłam na telefonie. No i znowu przepadłam.
Tak, ja wracam, a tam słyszę dźwięki z Vampire Survivals, myślę.
Tak.
No, jest impreza.
Tak, więc bawiłam się naprawdę dobrze. Mam wrażenie, że akurat to uzależnienie trwało u mnie dość krótko. No bo trochę pograłam, ale to nie tak, że jakieś długie, długie godziny. Ale rzeczywiście gra bardzo mi się podobała, choć nie sądziłam, że aż tak mi się spodoba.
Mhm. No, ja sobie co jakiś czas wracam, zdarza mi się wrócić, ale też kupiłem grę podobną do Vampire Survivors, której nazwy już nie zapamiętałem, więc trochę żongluję, trochę tu, trochę tu. Czasem sobie zrobię jakiś run na przykład przed snem, to jest fajna właśnie tego typu gra, jak się nie ma czasu i chce się chwilkę zagrać, coś fajnego porobić. No, myślę, że jeżeli chodzi o Vampire Survivors, to jakby ona rzeczywiście to jest gra, która pasuje do komórki, pasuje do smartfona, ale też w ogóle jest w takich, co do zasady, to jest taka bardzo retro gra, jakby świetna pozycja, która mogłaby się sprawdzić na przykład na NES-ie, albo byśmy się zagrywali na Pegasusie w to. To nabijając po prostu coraz wyższy wynik. Bardzo grywalny tytuł.
Tak, to prawda, zgadzam się ze wszystkim, co mówisz.
No. Ja na przykład coś z zupełnie innej beczki i ciebie to bardzo zdziwiło, że ja w to gram. Ale miałem taki moment, że grałem nieco intensywniej przez kilka dni w Power Wash Simulator i myślę, że jeszcze będę grał, bo to jest strasznie takie oczyszczające doświadczenie.
Wow.
No.
No, dobry żart. Ty dowcipniesiu, ty.
Jest to gra, w której się po prostu taką myjką ciśnieniową czyści rzeczy. Nie wiem, jak to w ogóle brzmi dla was, ale jest naprawdę świetne. Jest w Game Passie. I co mogę powiedzieć? No, wybiera się jakiś obiekt, bądź na przykład dom, czy całe podwórze, które trzeba po prostu wysprzątać tą myjką. I ja to sobie dla żartu odpaliłem, bo nie mogłem uwierzyć w to, że to zostało dodane do Game Passa, że w ogóle istnieje taka gra i że ona zgarnia dobre oceny i ludzie jakoś tak mówią, że to jest fajne. I kurczę, no pomyliłem się strasznie, bo to jest naprawdę fajne. No, jakby przez moment zastanawiałem się, czy nie rzucić wszystkiego i nie otworzyć takiej firmy, w której jeździłbym sobie po Trójmieście i sprzątał ludziom rzeczy myjką ciśnieniową, bo wydaje się być to naprawdę fajnym sposobem na karierę. Zupełnie nieironicznie, no jakby efekt swojej pracy widać natychmiastowo, więc motywacja cały czas na wysokim poziomie. No a w grze jest to jakiś tam powiedzmy kawałek, tak, takiej możliwości, takiej ścieżki kariery, można sobie zobaczyć wirtualnie, jak to wygląda. No i jest to satysfakcjonujące, no co mam wam dużo mówić, no wziąć sobie taki motorek cały brudny i po prostu różnymi tymi myjkami różne końcówki, różne płyny sobie wymieniać i po prostu czyścić. Nie wiem, no jest to świetne. Proste, a świetne. Fajnie też wykonane, to trzeba im oddać, że po prostu to jest dobrze zrobione. To nie jest jakiś budżetowy symulator, tylko naprawdę taki fajnie wykonany.
Tak. Moja kolejna gra trochę przeczy temu, co powiedziałam na początku, że nie gram w gry multiplayer online. Ale czy pamiętasz, jak się zagrywaliśmy w The Division?
Tak, w jedynkę i w dwójkę.
Na dwóch Xboxach.
Tak.
Więc dograliśmy multiplayer online.
No ale tak jak powiedziałaś, no gramy ze sobą.
Tak, tak. Po Jeersach już wspomnianych szukaliśmy czegoś, w czym moglibyśmy postrzelać i co mogłoby nam trochę te jeansy zastąpić. I odpaliliśmy The Division. Mhm. To jest, jaki jest tam pełny tytuł? Tom Clancy's The Division?
Tak, tak, dokładnie.
Tak. Bez większych nadziei i bez większych oczekiwań, bo ty już trochę grałeś w tę grę ze swoim przyjacielem i nie byliście jakoś specjalnie zachwyceni.
No nie.
I potem coś się zmieniło, jak zagrałeś z żoną.
Tak, może moja żona po prostu lepiej gra. No, przepraszam cię, Dawid, ale nie wiem.
Bo rzeczywiście... No też mieliśmy taki okres fascynacji tą grą, że graliśmy podobnie jak wyczyńcy w każdej wolnej chwili w The Division.
Tak, no to naprawdę jak tak spojrzy się na to, to nie jest jakaś tam wyjątkowa produkcja Tom Clancy's The Division. Wręcz ona się z dużą krytyką spotkała, ale... Kurczę, no my rzeczywiście weszliśmy w to bez jakichś większych oczekiwań, a nam się to bardzo spodobało. Ja myślałem, że to nas bardzo szybko też odrzuci.
Też miałam takie wrażenie, że chwilę pogramy i stwierdzimy, że...
Mhm. Ale to jest case wielu tych gier właśnie takich online koopowych, że nawet te, powiedzmy, niezbyt dobre, one po prostu siłą rzeczy, jak się gra we dwójkę, to gra się lepiej. To jest fajniej. Więc nawet jeśli gdzieś tam macie takie poczucie, że to nie dla was, że recenzje jakby mówią, że to jest takie sobie, to prawdopodobnie jeśli macie osobę, która będzie chętna z wami w to pograć, to będziecie się naprawdę bawić okej, nie? Jakby... Nie będzie to wyjątkowe doświadczenie, ale będzie naprawdę wciągające, będzie fajnie. Bo będziecie we dwójkę.
Tak. Ja się bawiłam świetnie.
No.
Znowu.
Tak.
I znowu to było zaskoczenie.
Tak. Dla mnie zaskoczeniem na przykład było to, ja sobie kiedyś kupiłem całkiem niedrogo Titanfalla 2 jakoś niedługo po jego premierze, bo to jest gra, która padła ofiarą bardzo złego marketingu, bardzo złych decyzji, EA, niespodzianka, elektronicy się nie popisali, postanowili wydać Titanfalla 2 między premierą Call of Duty i Battlefieldem którymś tam. To nie była dobra decyzja, tak jakby dwa duże shootery i Titanfall po środku, który nie był tak popularny, tak? Który nie był tak mocną marką. I po prostu wiele osób nie zwróciło na niego uwagi. No to też jest jednak, jeśli dobrze pamiętam, to była jesień, więc ludzie wtedy liczą pieniążki, na co je wydać, tak? Jest dużo premier, więc trzeba jakąś decyzję podjąć. Jeśli się ma decyzję pod tytułem Battlefield, Call of Duty czy Titanfall, no to przepraszam, no prawdopodobnie się tego Titanfalla nie weźmie. Ja podchodziłem do tej produkcji bardziej na takiej zasadzie, że okej, sprawdzę, jakby coś tam słyszałem o Titanfallu, mówią, że całkiem w porządku gra. Natomiast no myślałem sobie, że nie spodoba mi się to, bo jakby mechy to nie jest coś, co jakoś tam do mnie przemawia. A pomyślałem sobie, no okej, postrzelam sobie chociaż, tak? Ja się bardzo zaskoczyłem, bo to jest wyjątkowo, wyjątkowo dobra gra. To jest naprawdę świetna produkcja z bardzo dobrą fabułą, bardzo grywalna, naprawdę zaskakująca. Myślę, że z tej trójki, czyli Battlefield, Call of Duty i Titanfall, jakikolwiek to był Battlefield, jakiekolwiek to było Call of Duty, ten Titanfall po prostu w ciemno mówię, że był najlepszą grą. I trochę szkoda, że rzeczywiście on się nie sprzedał i trochę szkoda, że właśnie taki marketing był, że takie decyzje padły od EA. Bo to była gra, która naprawdę dawała radę. I tak jak mówię, podchodziłem do niej jak do jakiegoś generycznego shootera z mechami, a okazuje się, że no nie, to jest naprawdę wyjątkowy tytuł.
Okej. Ja mam jeszcze jeden case. Mhm. I on już nie dotyczy konkretnej gry, a raczej gatunku. I chciałam powiedzieć o tym, że kiedyś bardzo się bałam grać w roguelike'i albo roguelite'y, bo wychodziłam z takiego założenia, że te gry są dla mnie za trudne, a ja przecież jestem raczej casualowym graczem, w sensie pod tym względem, że większość gier przechodzę na poziomie normalnym albo na easy nawet, więc jakby nie lubię trudnych gier i nie gram w trudne gry do czasu, kiedy nie poznałam tych gier i kiedy się w nich nie zakochałam. Zresztą jedna z moich ulubionych gier, i wiem, że mówię tak o każdej grze, ale teraz mówię całkiem szczerze, to jest właśnie Rogalik i to jest piekielnie trudna gra. Mówię tutaj o Crypt of the NecroDancer na przykład, o którym już też wspominałam wielokrotnie w podcaście. To jest bardzo trudna gra, ale wspaniała. Taką grą jest na przykład, to może nie jest już taki typowy roguelike, bo ma elementy roguelike'a, ale to jest bardziej, powiedziałabym, może RPG. Wspaniałe Children of Morta.
No, też ma rogalikową naturę.
No mówię, no tam są, no są te elementy rogalikowe, ale gra jest, też jest trudna. Ale była wspaniała i graliśmy w to we dwójkę i grało się cudownie, więc rzeczywiście byłam uprzedzona do tego gatunku, a że jest to gatunek dość popularny, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry indie, a ja uwielbiam gry indie, no to musiałam w końcu spróbować. I spróbowałam i bawię się świetnie i już się nie boję.
No, jakby myślę, że konkluzja też jest taka, że warto po prostu próbować, że warto sprawdzać po prostu różne gry. Mnie często zaskakiwały różne japońskie gry, tam często były takie rozwiązania, które może nie zawsze się sprawdzały, ale ja bardzo doceniam wszelkie eksperymenty. Jedna z gier, która mnie zaskoczyła, myślę, że ciebie też zaskoczyła, to jest Katamari Damacy. To jest tak szalona gra.
Tak. No, tak.
To jest tak szalona gra, a taka wspaniała, piękna. Warto po prostu próbować, bo trochę też narzekamy może jako gracze, że nie wiem, te gry są teraz takie podobne, a jednocześnie sami trochę też jakby stawiamy ciągle na to samo, nie? Sami jakby głosujemy portfelami i wybieramy te gry, które są podobne do siebie.
Tak.
Więc no, dla wydawców to jest taki sygnał, że może warto robić jakieś takie sprawdzone rzeczy, a niekoniecznie eksperymentować. Próbujmy, wychodźmy właśnie z tej swojej jakby strefy tego, co znamy i nie wiem, chwyćmy za myjkę i wyczyśćmy wana wirtualnego.
Tak, no ja się przyłączam do tego, co powiedziałeś. Myślę, że jestem wspaniałym przykładem, że warto wychodzić ze swojej strefy komfortu gracza i próbować nowych rzeczy, bo ja spróbowałam tyle nowych rzeczy i tyle nowych gier i to, o czym teraz wspominałam w tym podcaście, to jest właściwie taki, nie chcę powiedzieć wierzchołek góry lodowej, bo to jest, ma trochę pejoratywne znaczenie, ale taki początek tego, tych gier jest znacznie, znacznie więcej. Dlatego polecam wam też, bo może wy znajdziecie niekoniecznie wśród tych gier, o których ja dzisiaj mówiłam, ale w czymś innym. Coś, co będzie dla was i będzie taką waszą ukrytą perełką, która gdzieś tam była przed wami zamknięta.
Mhm, dokładnie. I tak naprawdę to też dostarczacie sobie takich doświadczeń, których już nie zapomnicie. Bo ja nie zapomnę tej eksploracji tego Minecrafta, tego świata Minecrafta. Nie zapomnę na przykład, i myślę, że ty tak samo, tych wszystkich dni i wieczorów, kiedy biegaliśmy sobie, szukaliśmy Pokemonów.
Oj tak.
W Pokemon Go.
Oj tak.
Integrując się z innymi ludźmi w bardzo różnym wieku.
Tak.
I to są takie doświadczenia, które ten gamingowy schemat jakoś tak przełamywały i one zapadają w pamięć. No. Ja nigdy nie zapomnę tego Titanfalla 2. Może nie do końca pamiętam, jaka tam była ta fabuła, co tam dokładnie się działo, ale pamiętam to zaskoczenie, to uczucie, które ta gra mi dostarczyła i ono zostaje ze mną na dłużej. a wielu gier podobnych do siebie nie pamiętam. Na przykład dzisiaj zdałem sobie sprawę, że jakiś czas temu grałem w Strażników Galaktyki.
O, no to prawda.
Była taka gra, całkiem niedawno.
Była taka gra, no. Wow, ale to było ciekawe, ciekawe wspomnienie, bo rzeczywiście i całkiem nam się podobała ta gra.
No.
Ale tak, zapomnieliśmy o niej, bo to jest gra, która pasuje do naszego profilu gracza i w którą wiadomo, że weźmy zagrali.
No.
Tak.
Także tak, taka konkluzja. I słuchajcie, no dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy tak. na naszego Instagrama albo tutaj do sekcji komentarzy na YouTubie. Podzielcie się właśnie swoimi zaskoczeniami, swoimi odkryciami, swoim przełamywaniem schematów. My bardzo chętnie poczytamy i wejdziemy z wami w dyskusję.
Zgadza się.
Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem.
Pa!
Pa, pa!